Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Dnia. Moim gościem Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie Michale, mam czasami, jak obserwuję polską scenę polityczną, takie przekonanie graniczące z pewnością, że co kadencja to krótkowzroczność, a NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, które próbują zrobić coś dobrego, popchnąć coś w dobrą stronę, szczególnie w takiej kwestii jak cyfryzacja, mają taki problem, że najpierw zaczynają gadać z jednymi, a potem muszą z innymi i tutaj pojawiają się zgrzyty. Czy w tak ważnej kwestii jak świat cyber, cyberbezpieczeństwo, cyberhigiena, cyberedukacja, powinno się rozmawiać ponad podziałami?
Myślę, że mamy w naszej historii politycznej takie tematy, które wzniosły się ponad podziały polityczne. To była kwestia polityki zagranicznej, wejście do Unii Europejskiej, do NATO, kwestia naszego generalnie bezpieczeństwa. I myślę, że cyberbezpieczeństwo to powinno być faktycznie kolejny taki temat, który nie ma podziałów politycznych, bo tutaj myślę, że interes narodowy absolutnie jest priorytetem i wszyscy powinniśmy zgodzić się co do tego, że aby zadbać o tę sferę bezpieczeństwa Polski, potrzeba po pierwsze kontynuacji, po drugie jak najmniej sporu politycznego, pozwolić działać mechanizmom, służbom, strukturom, żeby właśnie to bezpieczeństwo było zapewnione, żeby tych ataków, skutecznych ataków na Polskę było jak najmniej.
A jest ich bardzo dużo, o wielu nawet nie słyszymy, ale dobra, bo my dziś spotykamy się, szanowni państwo, bo jest Dzień Bezpiecznego Internetu. 6 lutego, Dzień Bezpiecznego Internetu. Po co jest taki dzień? Na co ma zwracać uwagę?
Internet to jest taki dzisiaj element naszego życia, którego w sumie może nie zauważamy nawet, a on stanowi nieodłączną część naszego codziennego funkcjonowania. Stąd tak ważne, żebyśmy potrafili w sposób bezpieczny, ale także mądry, efektywny korzystać z tego narzędzia, które pomaga nam i w pracy, i w życiu osobistym, zawodowym, kulturalnym, społecznym, właściwie w każdej dziedzinie naszego życia. Ten internet i narzędzia internetowe są dla nas dzisiaj absolutnie, można powiedzieć, trzecią ręką.
Technologie, które towarzyszyły nam, nie wiem, 20 lat temu, to dzisiaj są już eksponaty muzealne. Prawdopodobnie pewne rzeczy, którymi dziś się posługujemy, za 20 lat też będą eksponatami muzealnymi. Ale to sprawia, że my musimy o tym myśleć w bardzo szerokim i dalekosiężnym kontekście. No to jak wychodzimy od tego Dnia Bezpiecznego Internetu, chciałbym porozmawiać o kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście krajowym, infrastruktury krytycznej, ale również bezpieczeństwa naszych dzieci, to za chwilę. Też sprawa Zuckerberga i dużych nazwisk, które były w Stanach Zjednoczonych, tłumaczyły się z kwestii zagrożeń dla dzieci. Ale zacznijmy od tej infrastruktury krytycznej na przykład. Gdzie tu czają się ryzyka i na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę?
Tak jak już pan wspomniał, ataków na Polskę jest bardzo, bardzo dużo. Szczególnie z uwagi, że tym właśnie krajem frontowym, wojna w Ukrainie, ale nie tylko globalny konflikt pomiędzy światem zachodnim, tak to umownie mówiąc, a Rosją czy Chinami, powoduje, że tych ataków jest bardzo dużo. To, co charakterystyczne w Polsce, nie mamy spektakularnego przypadku skutecznego ataku na Polskę. I to jest ogromny sukces służb i chwała im za to, że potrafią być skutecznie chronić naszą infrastrukturę przed tym atakiem. Natomiast rozwój choćby 5G, który w tej chwili, za chwilę będziemy mieli już fizycznie obecny w Polsce, wyznacza kolejne wyzwania w tym zakresie, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, telekomunikacyjną, energetyczną. Tu musimy być szczególnie uważni, choćby pod tym względem tak ważne jest szybkie uchwalenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, nowelizacji tejże ustawy, ażeby choćby listę dostawców wysokiego ryzyka można było określić i unikać niebezpiecznych dostawców w naszej infrastrukturze krytycznej, ale nie tylko, to będzie pewien wyznacznik dla całej infrastruktury cyfrowej w Polsce.
No właśnie ten Krajowy System Cyberbezpieczeństwa to jest rzecz, która trochę leży odłogiem. Trochę skomplikowała tu pandemia, trochę skomplikowały kwestie wprowadzenia tego prawdziwego 5G z prawdziwego zdarzenia. Są to w sumie dwa różne tematy, ale zespolone ze sobą. No i jakoś tak mam wrażenie, że zamiast... My tyle mówimy, że Polska powinna się zbliżać do Zachodu, a przecież to jest podstawa, żebyśmy my mogli się w ogóle równać z krajami.
Znaczy, żebyśmy budzili zaufanie także wśród partnerów choćby w NATO czy Unii Europejskiej, musimy mieć podobny poziom regulacji cyberbezpieczeństwa, tak żebyśmy wzajemnie mogli sobie ufać. Więc absolutnie KSC jest kluczowe i lista dostaw wysokich ryzyk jest kluczowa, żeby wejść na podobny poziom zaufania pod tym względem. Ale pamiętajmy, że na horyzoncie unijnym już są kolejne regulacje, regulacje w tym zakresie, bo musimy szykować do implementacji NIS 2, dyrektywa kolejna cyberbezpieczeństwa.
Jakby pan to rozwinął, bo to tak dla nas brzmi jak jakiś tajny kod.
To jest kolejna dyrektywa, która poszerza spektrum podmiotów, które muszą być w sposób szczególny chronione pod cyberbezpieczeństwa i szczególne wymagania dlatego dla kolejnych sektorów są wprowadzane, ale to są również DORA, czyli regulacje cyberbezpieczeństwa, choćby w sektorze finansowym. To jest Cyber Resilience Act, który poszerza jakby rozumienie cyberbezpieczeństwa, nie tylko bezpieczeństwa, ale cyberodporność całej Unii Europejskiej na zagrożenia czyhające dookoła.
Ten krajowy system cyberbezpieczeństwa, rzecz bardzo istotna. Natomiast no też, żeby postrzegać nas jako ten kraj bezpieczny, bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się na przykład o podmiotach chińskich. A wiemy nie od dziś, że w ogóle na wyższym szczeblu, tym pacyficznym, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami toczy się bój handlowy, ale nie tylko, również technologiczny. No, docierają takie informacje, że chińscy producenci próbują wejść na nasz rynek. Niektórzy uważają, że to jest niebezpieczne. Jak pan to widzi, to po pierwsze. I po drugie, czemu by nie stawiać na europejskie, może polskie rozwiązania?
Znaczy od końca, czyli od polskich rozwiązań. Jak najbardziej należy promować polskie, europejskie firmy dostawców technologicznych, jeśli chodzi o nasz krajowy rynek. Mamy w zakresie cyberbezpieczeństwa absolutnie bardzo dużo podmiotów polskich, które spokojnie mogą oferować najlepsze rozwiązania, które konkurują ze światowymi gigantami z powodzeniem, więc absolutnie nie mamy czym się wstydzić, a wręcz chwalić. Po drugie, w 5G mamy i europejskich dostawców, ale także polskie rozwiązania służące do budowy sieci 5G w stylu Open RAN, czyli otwartej, bez dedykowanego jednego wendora dostawcy. Natomiast oczywiście, nie wspominając już wprost o firmie X czy Y, niezbędne są w Polsce jasne, klarowne regulacje, na podstawie których możemy, rząd może określić jakichś dostawców jako dostawców ryzykownych, które należy unikać w tej najbardziej krytycznej infrastrukturze. Te regulacje są w całej Unii Europejskiej, więc jakby nie jesteśmy absolutnie...
Ale czy polscy politycy to wiedzą? Czy klasa polityczna ma świadomość, patrząc na interes nie tylko tu i teraz, ale tak ogólnie? Czy to jest dobrze akcentowane na komisjach sejmowych? Jest to podnoszone?
To jest temat bardzo gorący politycznie, z całą pewnością, bo tu jest starcie dużych interesów, więc duże siły są zaangażowane w ten spór. Uważam, że tak, polscy politycy mają tego świadomość, tylko być może w tej gorączce wyborczej zabrakło takiej odwagi politycznej, żeby te pewne decyzje finalnie podjąć. Bo choćby europejskie regulacje jak toolbox, czy taka instrukcja, jak budować bezpiecznie sieć 5G, jasno wskazuje pewne rozwiązania, które należy wdrożyć w poszczególnych krajach członkowskich. Więc ja głęboko wierzę, że jest wiara, jest świadomość, jest wiedza, jak to zrobić. Potrzeba trochę więcej odwagi. Mam nadzieję, że ten rząd tej odwagi nabędzie i już niedługo będziemy mogli mówić o wdrożonych regulacjach.
Jak już jesteśmy przy politykach, nowy minister cyfryzacji, pan Krzysztof Gawkowski, mówi o czymś takim jak lekcja higieny internetowej. I tu naprawdę wydaje mi się, że jest to projekt, który warto chwalić i można tylko zapytać, dlaczego tak późno, bo to już naprawdę ludzie urodzeni w 2000 mają dzisiaj za chwilę tam 24 lata, więc to już powinno się dziać pewnie wcześniej. Cyfrowa higiena, czym jest, jak się z nią do niej powinno podchodzić, jak pan patrzy na taką zapowiedź lekcji higieny internetowej?
Jadąc rano do pana, myślałem właśnie, jak o tej higienie mówić. I stałem na światłach w korku, bo pada
tylko
deszcz,
proszę nie odnosić się do jamy ustnej, bo jestem przed usunięciem ósemek, więc...
Nie, odnoszę się do korków w Warszawie. Stałem na światłach i zrozumiałem, że w ramach higieny internetowej powinniśmy wpoić od najmłodszych taką zasadę, jaką myśmy pamiętamy z czasów naszej dzieciństwa, jeśli o przejście dla pieszych, że przed przejściem trzeba spojrzeć w prawo, lewo, prawo, dopiero wejść i cały czas jeszcze mieć to ograniczone zaufanie. I to samo powinniśmy uczyć dzieci w internecie, że ostrożność, sprawdzanie, weryfikowanie absolutnie jest kluczowe. I to, co ważne, popieram lekcje higieny internetowej w szkołach, super, i mam nadzieję, że one będą kontynuowane od podstawówki po szkoły średnie, Ale też pamiętajmy, że w tym aspekcie edukacji i higieny tlenowej są niezbędnym elementem są rodzice. Rodzice muszą wiedzieć, jakie narzędzia, choćby internetowe, można wdrożyć, żeby pewne treści w telefonach czy laptopach swoich dzieci blokować, żeby nie mieli dostępu do pornografii czy treści niewłaściwych, ale także rozmawiać z dziećmi o temat dezinformacji, fake newsów, jak rozróżniać, jak weryfikować informacje,
które są zawarte w sieci. Ale często ci rodzice nie wiedzą, jak weryfikować newsy. Nie wiedzą, co jest fake newsem, a co jest newsem, co jest dezinformacją, a co informacją. Czyli są rodzice nieprzystosowani do tego, żeby edukować dzieci, czyli mamy naprawdę już jakieś zaszłości, zaległości.
Mamy kombo i bardzo niebezpieczne kombo, bo dzisiaj śmiem twierdzić, że właśnie kwestia dezinformacji i fake newsów jest chyba kluczowym zagrożeniem dla właśnie dzieci i rodziców, bo to kształtuje pewien sposób myślenia o świecie, który może być bardzo, bardzo niebezpieczny. Mhm. Stąd tak ważne ta nauka zarówno u dzieci, niech dzieci uczą rodziców, rodzice uczą dzieci. To powinno być, tak powiem, wyzwanie ogólnospołeczne, żebyśmy przygotowali się do tego, co czeka nas w internecie, bo internet daje nam ogromne, pozytywne korzyści, ale niewątpliwie ma też swoje czarne strony i musimy na nie uważać. Natomiast jeśli wpoimy wszystkim nam dookoła pewne elementarne standardy, jak choćby fact-checking, czyli sprawdzanie informacji, które mamy w internecie, które budzą nasze jakieś tam wątpliwości w kilku innych źródłach, jak podwójna weryfikacja logowania do swojego konta mailowego, jak nie klikanie w nieznajome i podejrzane linki w SMS-ach czy mailach, to naprawdę świat, my, nasze dzieci będą bezpieczniejsze.
Bo ja widzę też wśród rówieśników, którzy potrafią nabrać się na takie wiadomości w stylu rachunek za telefon,
kurier.
A z racji, że to jest bardzo łatwe, bo większość z nas ma czy jakąś umowę na telefon, czy inny abonament, czy spodziewa się kuriera, bo bardzo dużo, szczególnie po pandemii, ale wciąż zamawiamy przez internet, więc jest bardzo łatwo trafić w taką emocję i zamiast zachować czujność, to jednak najpierw klikamy, a potem myślimy.
Tak, oczywiście żyjemy w pośpiechu, mamy mnóstwo wiadomości, SMS-ów, maili, czasami po prostu odruch klikamy, bo być może to jest coś ważnego.
Czasami bardzo dużo skupiamy się na dzieciach. Myślę, że one jeszcze ze względu na to, że chłoną, wchodzą w nowy świat, w większości przypadków też są mocniej świadome, bo się wychowują w świecie elektronicznym i cyfrowym. Ale co z seniorami? Bo tu jest też spory problem. Niezagospodarowana przestrzeń, a seniorów będzie coraz więcej. I ja widzę tu też duży problem.
Niewątpliwie, zwłaszcza, że część tych kampanii wyłudzających dane, czy też naciągających SMS-ami, adresowane szczególnie do osób starszych, czyli właśnie rachunki, które nie są obyte tak jeszcze w świecie cyfrowym i łatwiej ulegają takiej magii kliknięcia, bo pewnie to jest coś ważnego. Jak starsza osoba widzi nazwę Poczta Polska, to jej się włącza raczej uwierzytelnienie tej wiadomości niż podejrzenie, że to chyba nie do mnie. Albo...
Tak.
Więc absolutnie te działania edukacyjne powinny być nakierunkowane nie tylko na młodzież, dzieci najmłodszych, ale również osoby starsze, które są najbardziej podatne i najmniej przygotowane do tej cyfrowej rzeczywistości, która nas otacza.
Dużo roboty między innymi dla takich organizacji jak pana, bo jak ja słyszę tak, rodzice do edukacji, dzieci do edukacji, seniorzy do wyedukowania, politycy jeszcze mają dużo lekcji do odrobienia, no to szczerze mówiąc, by nie wystarczy.
Ja mam nadzieję, że zaczynając od dzieci, to one będą naszym supportem w tym zakresie i będą uczyły swoich dziadków i rodziców pewnych elementarnych standardów zachowań. I musimy od czegoś zacząć. Moim zdaniem powinniśmy zacząć z dwóch stron, czyli od najmłodszych, najstarszych. Spotkamy
się pośrodku.
Seniorzy
też, czy emerytury, czy inne świadczenia dostają na konta cyfrowe. Niekoniecznie, nie każdy jest biegły w tym świecie i tam jest dużo ryzyk.
Dokładnie, zwłaszcza telefony od banku wyłudzające pewne informacje, dostęp do konta nadal dla osób starszych są czymś nowym, nieznajomym i musimy na to uważać.
Ten Dzień Bezpiecznego Internetu, inicjatywa Komisji Europejskiej, ale na celu ma zwrócenie uwagi na takie kwestie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Czyli właśnie teraz na tym chciałbym się skupić, bo nagłówki portali internetowych obiegły informacje, że Mark Zuckerberg, szef Facebooka czy Meta był grillowany w amerykańskim Senacie. To jest wszystko tak brzmi, albo nawet padały słowa, macie krew na rękach. Bardzo poważne kwestie. Znaczy, oczywiście nagłówki czasami pudelkowe, ale istota jest bardzo ważna problemu. co z tymi dziećmi w internecie? Jak je chronić? Czy rzeczywiście są zagrożone? Czy dmuchamy na zimne? Czy rozdmuchujemy problem, który nie jest tak wielki? Jak pan to widzi?
Znaczy, problem jest ogromny. Z całą pewnością w internecie wiele czyha złych rzeczy na dzieci i młodzież, która jest nieświadoma tych zagrożeń. Mhm. I z całą pewnością trzeba o tym mówić, edukować i wdrażać pewne regulacje w tym zakresie. Oczywiście ta amerykańska stylistyka, która była przy okazji Marka Zuckerberga, jest może trochę za bardzo amerykańska, dużo emocji, a pewnie jakbyśmy wycisnęli to treści, będzie dużo, dużo mniej. Ale niewątpliwie temat jest, wyzwanie jest ogromne, ale to też musimy ważyć, bo mamy w Europie projekt regulacji ograniczeń ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w internecie. Natomiast Komisja Europejska, Parlament idą też bardzo daleko, chcąc filtrować, prześwietlać całą prywatną także korespondencję obywateli, szukając właśnie treści pedofilskich. To też jest, trzeba ważyć tą prywatność z słusznym celem ograniczenia pedofilii. Więc to mamy wiele, wiele wyzwań, których musimy też wewnętrznie jako społeczeństwo decydować, co jest ważniejsze i gdzie ta granica jest. Natomiast uważam, że podstawowym zadaniem w tym zakresie nas wszystkich jest właśnie edukacja dzieci i rodziców. Bo mamy narzędzia dzisiaj cyfrowe, które mogą skutecznie rodzice wdrożyć na telefonach czy laptopach swoich dzieci, które będą ograniczały ten dostęp do szkodliwych treści. Musimy też wdrożyć dzieciom, tak samo jak mówiłem o tych przejściu dla pieszych, tak samo pamiętajmy wszyscy te zasady, nie rozmawiaj z nieznajomym. Mm-hmm. To samo dotyczy się internetu. Nie rozmawiaj z nieznajomym w internecie. A nam się dzisiaj też wyłącza jakby takie poczucie zagrożenia, jeżeli rozmawiamy z kimś tylko wirtualnie. Bo mamy wrażenie, że tego kogoś nie ma. I nam nic nie zrobi, bo jest gdzieś tam daleko na końcu świata. Nie. On jest bardzo niebezpieczny. Musimy na to uważać. Nie rozmawiajmy z nieznajomymi, którzy zaczepiają nas również w internecie.
W waszym związku są giganci cyfrowi i czy debatujecie również w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji o to, by te algorytmy się poprawiały. Ja czasami mam za złe Google'owi, na YouTubie jesteśmy i ten YouTube, mamy tutaj naprawdę ogromne zasięgi, 20 milionów wyświetleń każdego miesiąca. Natomiast zdarzają się tematy, które algorytm nie lubi, na przykład rozmawiamy teraz i pada to słowo na P, bardzo istotne w kontekście i trzeba to posadzić w kontekście, a czasami algorytm ucina zasięg ze względu na to, mimo że robimy to w celach edukacyjnych i w celach naświetlenia ważności tematu. I więc wychodząc od tego szczegółu do ogółu, czy jak pan spotyka się z tymi gigantami, to rozmawiacie, jak rozwijać te algorytmy, tę sztuczną inteligencję, by ona na przykład też wspomagała edukację, ale też taką kontrolę w rozumieniu bezpieczeństwo dzieci w internecie?
Nie ma idealnego algorytmu, który dzisiaj by wyłapał odpowiednią treść w internecie i ją zablokował, żeby nie szerzyła się w sieci. Algorytm cały czas się uczy. I to musimy mieć tego świadomość. Są narzędzia, które cały czas się uczą, rozwijają na bazie właśnie jakby doświadczeń, które mają z różnymi materiałami, które w sieci są i są filtrowane. Więc jakby tutaj te narzędzia cyfrowe są rozwijane notorycznie, tak żeby one odpowiednio wyłapywały treści niebezpieczne i szkodliwe. Natomiast z całą pewnością one to jest proces, który nigdy się nie skończy, bo te treści także szkodliwe się rozwijają. Wielokrotnie rozmawiamy z tymi firmami i świadomość tego, tej misji, odpowiedzialności jest na pewno bardzo, bardzo wysoka. Natomiast niestety po drugiej stronie osoby, które próbują zrobić krzywdę dzieciom czy też dorosłym, też mają fantazję i też bardzo szybko rozwijają się, uczą, jak omijać kolejne bariery, czy to technologiczne, czy regulacyjne, tak żeby te treści szkodliwe, niebezpieczne trafiały do osób nieświadomych.
Dwa jeszcze istotne wątki będę chciał poruszyć. Jeden dotyczący edukacji dzieci i młodzieży i IT fitness test, który prowadzą państwo, nie samemu, i też o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni w kontekście oczywiście geopolitycznym. Ja cały czas państwa zachęcam do komentowania, do brania udziału w tej dyskusji, żeby podbijać te bardzo ważne tematy. Czy państwo się czują bezpieczni w sieci? Czy uważacie, że wasze dzieci są bezpieczne? Proszę dać dać znać, zostawiać łapki i subskrypcje. A wracając do tematu, czy my możemy czuć się bezpiecznie w momencie, w którym na wschodzie toczy się regularna wojna już praktycznie za chwilę 2 lata i ona toczy się oczywiście w tej kwestii militarnej, ale również tej cybermilitarnej, cyberprzestrzeni. Jak my możemy na to patrzeć? Bo to, że do teraz jeszcze nie było żadnego poważnego ataku, któremu ulegliśmy, nie znaczy, że musi być tak zawsze.
Znaczy, po pierwsze, nie śmiemy paniki. Mamy duże poczucie bezpieczeństwa. Nasze służby działają sprawnie, działają, wyłapują wszystkie potencjalne zagrożenia i starają się minimalizować skutki tych ataków. Pamiętajmy też z drugiej strony, że nie ma sytuacji, w której całkowicie uchronimy siebie przed atakami w cyberprzestrzeni, bo nie ma takiego narzędzia, które zablokuje nas na dzisiaj i na przyszłość i zabezpieczy naszą granicę totalnie przede wszystkim. Przestępcy, czy to prywatni, czy państwowi, absolutnie też inwestują, też się uczą, też rozwijają nowe technologie, nowe sposoby ataku i próbują omijać wszelkie możliwe bariery. Więc po pierwsze, z jednej strony nie siejmy paniki, nie musimy bać się o wyjść na ulicę, ale z drugiej strony zachowujmy czujność, absolutnie czujność, ponieważ czasami bardzo niepozorne miejsce ataku może być bardzo groźne w skutkach. To nie musi być atak na Ministerstwo Obrony Narodowej czy na Sztab Generalny Wojska Polskiego, ale może być atak choćby jak w zeszłym roku mieliśmy w przypadku Wydziału Zieleni Miejskiej w Olsztynie, który ma kolosalne skutki dla całego miasta.
No to funkcjonowania. PKP, te pociągi.
Dokładnie, więc tu mogą być naprawdę bardzo przeróżne miejsca, gdzie ten atak nastąpi, a skutki będą opłakane. Ale to, co bardzo ważne, zgłaszajmy wszelkie podejrzane sytuacje, które według nas budzą wątpliwości pod tym względem, ponieważ każde takie zgłoszenie to jest nauczka, doświadczenie dla służb o nowych, kolejnych metodach działania przestępców. Więc nie bójmy się zgłaszać i reagować na wszelkie tego typu przypadki.
Kanał Zero szturmem wbił się na polski internet, ale tam pracuje Rajmund Andrzejczak, oficer, był szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego w latach 2018-2023, ale był pytany też o cyberbezpieczeństwo i mówi, że w służbach specjalnych są specjalne jednostki, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Trochę też mówił oczywiście o tej standardowej ochronie. Zarzucano polskiej armii, że nie reaguje na przykład na sytuację, kiedy narusza się polską przestrzeń powietrzną. I on mówi, a wyobraźmy sobie teraz tego oficera, który ma decydować, że strzela rakietą i tam leci samolot z 200 pasażerami, którzy lecą czy wracają z wakacji, ale jemu się wydawało, że to jest zagrożenie, że to są bardzo takie... Granica jest cienka. Bardzo. Rozumiem, że reagowanie w świecie cyber też może mieć cienką granicę. Dobrze, że są specsłużby i my pewnie o wszystkim nie wiemy, ale czy gdzieś tu sektor prywatny ma szansę współpracować, czy polskie firmy, polska myśl technologiczna też jest obecna w kontekście takim, o którym nie widać gołym okiem.
Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni to jest bardzo skomplikowana układanka przeróżnych podmiotów, które swoje 3 grosze dorzucają do tego koszyka. I z jednej strony to są służby państwowe, z drugiej strony są to prywatne podmioty, czy to też firmy, które mają różne rozwiązania, które są oferowane na rynku. I tylko wyłącznie taka właśnie partnerstwo publiczno-prywatne w tym zakresie może przynieść pozytywne i jak najbardziej efektywne efekty na koniec dnia. Bo to dzięki zaangażowaniu polskich firm możemy dostarczyć te usługi do najmniejszych podmiotów, których nie stać na wielkie rozwiązania technologicznych gigantów. Ale to jest bardzo ważne, byśmy też...
Sektora MŚP, do szkół,
MŚP, do mikroprzedsiębiorców, do małych gmin, których nie stać na...
Samorządy, dokładnie. Szkoły, rozumiem, szpitale, to są też bardzo ważne...
Dokładnie, szczególnie w czasie pandemii mieliśmy... przykład wzrostu ataków na szpitale, na jednostki opieki medycznej, bo to jest bardzo wrażliwy punkt systemu państwa, a przestępcy uwielbiają takie właśnie elementy, bo im coraz mniej chodzi w takich atakach cybernetycznych związanych z wojną, coraz mniej chodzi o jakby korzyść finansową, czy to tak. Kradzież danych, czy też okup, ale bardziej o stanie zamieszania, zamętu, zmniejszenie zaufania społeczeństwa do
wywołanie
państwowych.
Paniki, poczucia dokładnie. Braku bezpieczeństwa, zagrożenia i tak dalej, że jesteśmy nad wami, że mamy nad wami kontrolę. No, to są tematy, do których pewnie jeszcze będziemy wracać i teraz już ostatni...
Znaczy, obyśmy nie musieli wracać, a tylko...
W sensie, że będziemy wracać w kontekście...
Edukacyjnie tylko.
Edukacyjnym, trochę jak w tym starym powiedzeniu, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, to również wojny w cyberprzestrzeni. Tak. Bądźmy gotowi, stawiajmy silne zapory, stawiajmy na polską myśl technologiczną, na polskich specjalistów, którzy są permanentnie drenowani, natomiast dobrze, że pracują na Zachodzie, bo to oczywiście też dobrze o nas świadczy, ale fajnie by było, gdybyśmy chociaż z części byli w stanie tutaj skorzystać, zaproponować im fajne stanowiska. Szczególnie, że tutaj rząd powołał zespół do spraw sztucznej inteligencji, o tym może zdążymy chwilę, ale dlaczego wziąłem telefon? Bo młodzież teraz to generalnie jest bardzo dobra w takim ruchu. Mogą się nabawić takiego wdowiego garbu jak ja, ale scrollują tak. I super. Ale to jeszcze nie jest ani higiena cyfrowa, ani nie zdobywają w ten sposób cyfrowych kompetencji. Wręcz można byłoby powiedzieć, uwsteczniają się, ogłupiają trochę, pauperyzują. Co tutaj? Bo IT Fitness Test.
IT Fitness pokazał dwa wnioski, które są według mnie bardzo niebezpieczne, ryzykowne dla przyszłości polskiego społeczeństwa. Z jednej strony brakuje polskiej młodzieży takiego efektywnego korzystania z internetu. Znaczy potrafią scrollować i przeglądać treści, ale mają problem z wejściem głębiej, z weryfikowaniem treści, znalezieniem odpowiednim kontentu użytkownika. To jest duże wyzwanie, a to rodzi elementy niebezpieczne na przyszłość, ponieważ łatwiej mogą ulegać czy też presji dezinformacji, czy fake newsów. Z drugiej strony to, co jest ryzykowne na przyszłości gospodarki polskiej, to jest to, że polscy uczniowie fatalnie wypadają na tle choćby Czech, Słowacji czy Węgier, jeśli chodzi o znajomość obsługi narzędzi biurowych cyfrowych.
Nawet Węgier, wydawałoby się stałym szacunkiem, że tu powinniśmy być lepsi.
To niestety nie jest. Najgorsi w regionie pod tym względem. A to świadczy
o tym...
W
grupie wyszehradzkiej, tak powiem.
Dokładnie. A to świadczy o tym, że polska szkoła nie przygotowuje polskiego ucznia do tego, do wejścia w rynek pracy. I o ile w szkole podstawowej, jeszcze rozumiem, mamy ten czas, natomiast szkoła średnia powinna absolutnie już szykować tego młodego człowieka do wejścia na tych, gdzie te kompetencje absolutnie będą niezbędne w każdym zawodzie, bo dzisiaj nawet rolnik musi absolutnie posiadać odpowiednie kompetencje cyfrowe.
Trochę mam takie wrażenie, czasami przepraszam za kolokwializm, że w tej szkole, w polskiej edukacji zajmujemy się jakimiś pierdołami. I jak tak pan to opowiada, to ja sobie widzę takich 18, 19, 20-latków, którzy wchodzą i muszą się znowu uczyć rynku pracy, a ludzie na Zachodzie już, czyli oni będą zdobywali doświadczenie przez 5 lat, no to ci z Zachodu już daleko odjadą, będą już wyspecjalizowani. Strasznie smutne to pod kątem myślenia o rozwoju gospodarczym, o bezpieczeństwie, o rynku pracy, o tym, że mamy starzejące się społeczeństwo, powinniśmy dbać o to, żeby ludzie nie wyjeżdżali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo, bardzo smutne, niebezpieczne, bo to mówimy o przyszłości, nie mówimy o dniu dzisiejszym, tylko mówimy o latach kolejnych, gdzie musimy te kolejne pokolenia przygotować do tego, co ich czeka, a już dzisiaj wiemy, że pewne elementarne kompetencje, już dzisiaj wiemy, jakie powinna młodzież mieć, żeby nie tylko być właśnie gotowa do tego, co ich czeka, ale właśnie być gotowa do konkurencji z koleżankami, kolegami z innych krajów, z Europy, czy też ze świata, bo technologia cyfrowa powoduje, że te granice globalne zacierają się. I dzisiaj mogę sobie spokojnie wyobrazić polskiego ucznia z Warszawy czy Torunia, który wymyśli usługę cyfrową i odniesie globalny sukces bez zaplecza finansowego gigantycznego. Natomiast musimy stworzyć mechanizmy, żeby ucznia...
Zatrzymać też to tutaj.
Po pierwsze, żeby wydobyć z niego ten talent, a po drugie, jak zrobić, żeby zatrzymać go, umożliwić mu tworzenie swojego własnego biznesu, swoich rozwiązań właśnie w Polsce. To, co wspomniał pan o tej grupie doradczej do spraw AI, dużo ważniejsze moim zdaniem jest zapowiedź jeszcze z jesieni zeszłego roku pana premiera Gawkowskiego o tworzeniu funduszu inwestycyjnego AI. Twórzmy możliwości inwestowania w startupy, które mają innowacyjne pomysły na produkty czy usługi cyfrowe. Wspierajmy je, pozwalajmy im rozwijać te produkty, oferować na globalnym rynku. Podkreślam takie trzy hasła, które powinny przyświecać każdemu rządowi, niezależnie od której opcja rządzi, jeśli chodzi o cyfryzację i cyfrowe przedsiębiorstwa polskie. To jest po pierwsze mądre regulacje, ale nie tworzenie barier rozwojowych, innowacyjnych. Druga to jest edukacja. Na każdym poziomie od szkoły, pobudowanie świadomości społecznej, czym jest cyfryzacja i jak ją mądrze, bezpiecznie konsumować. I trzy, to jest inwestowanie. Musimy inwestować w te rozwiązania, w polskie firmy, które mają absolutnie szansę na globalnym rynku.
No i na tej piramidzie, moim zdaniem, od tego to wszystko jest współważne, ale to inwestowanie wrzuciłbym nawet na jedynkę. Wszystko to jest kwestia pieniędzy, bo też jest tak, że na Zachodzie praca w sektorze publicznym, jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe, jest pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć zwieńczeniem, ale dla osób, które wchodzą do sektora publicznego, są doceniane finansowo tak, że nie muszą się rozglądać za podmiotami prywatnymi. U nas jest na odwrót. Ta sfera publiczna płaci tak mało, że po prostu bardzo łatwo jest taką osobę wyciągnąć do korporacji.
Tak, do publicznej sfery idą raczej ideowi ludzie, którzy mają poczucie obowiązku spełnienia wobec państwa czy wobec swojego lokalnej społeczności. I to oczywiście jest, należy zmienić. Oczywiście państwo nigdy nie będzie w stanie zapewnić takich środków finansowych jak prywatne, ale musimy inwestować w ten sektor i w te kadry i pamiętać jednej rzeczy, że specjalista informatyk to nie jest to samo, co specjalista cyberbezpieczeństwa, a to często w samorządach, szkołach niestety jest mylone. I po drugie, w każdym segmencie, od mikrofirmy po największe przedsiębiorstwo, pamiętajmy, że wydatki na cyberbezpieczeństwo to jest inwestycja w naszą przyszłość, nasze bezpieczeństwo, a nie tylko koszt.
To trochę tak jak z technologiami kosmicznymi, że $1 wydany, to potem 3 czy 4 dolary na to miejsce wracają, tylko po czasie. I wydaje mi się, że tak samo jest z cyfryzacją, tylko trzeba to w końcu zrozumieć. Może środki z KPO trochę pomogą, natomiast wiadomo, to nie jest też tak, że w sektorze publicznym nie ma specjalistów, ale fajnie by było, gdyby było ich więcej, gdyby mogli rozwijać jakieś nasze polskie produkty, które staną się na świecie.
Też żeby mieli poczucie dowartościowania, że państwo docenia ich pracę, ich wiedzę, ich zaangażowanie odpowiednim wynagrodzeniem.
Jak patrzy pan na najbliższą przyszłość? Z optymizmem czy z niepokojem?
Obiektywnie patrzę. Znaczy są niebezpieczne rzeczy i pozytywne. Ja generalnie od pewnego czasu uważam, że żebyśmy mogli pozytywnie patrzeć w przyszłość, niezależnie od wszystkiego tego, co nas dookoła w świecie globalnym otacza, pamiętam o dwóch rzeczach. To jest po pierwsze cyfryzacja, która nam ułatwia życie, ale musi nam służyć, a nie odwrotnie, czyli nie my cyfryzacji, tylko cyfryzacja nam, a po drugie edukacja. Jeżeli połączymy te dwa elementy, cyfryzacja mądra, bezpieczna z edukacją, to żaden kryzys globalny nam nie będzie groźny.
Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, był gościem Rozmowy Dnia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Raz jeszcze zachęcam gorąco do subskrybowania, komentowania, no i po prostu do zobaczenia w programach na temat.